Tutaj większość to komiksy.
Właśnie, pełno w nich przemocy, krwi, twarze zniekształcone bardzo.
Generalnie komiks to jest takie medium, w którym cała akcja zbudowana jest po części również na przemocy. Przynajmniej na takich komiksach się wychowałem. Pierwszy komiks był jakimś tam moim młodzieńczym wyznaniem do koleżanki z klasy. No i postanowiłem go wysłać dalej. Wiedziałem wtedy, że są organizowane w Łodzi konkursy, jeszcze wtedy ogólnopolskie. W sumie nie miałem nic do stracenia, wysłałem komiks. Okazało się, że komiks no, spodobał się. Dostałem wtedy swoją pierwszą nagrodę. To było wyróżnienie za komiks w Czerni i Bieli. No i od tego się zaczęło. Wtedy teksty, które pisałem, mocno uciekały w poezję.
Budzę się każdego dnia w tym fotelu. W pokoju, na który właściwie mnie nie stać. Nie miewam już nawet kaca, bo musiałbym najpierw wytrzeźwieć. Potem oglądam ten zajebany telewizor, telezakupy, telenowele, teletubisie. Obłęd. Wychodzę na miasto. Wszyscy się gapią. Pół biedy, jeśli przechodzą obok. Gorsi są ci, którzy chcą pogadać. O czym ja kurwa miałbym z nimi gadać? Później koncert w jakiejś knajpie, kilka głębszych i wracam. Zazwyczaj nie sam. Żygać się chce.
To jest projekt, który rozpocząłem w 2003 roku. W tej chwili nie pracuję nad nim. Po prostu straciłem zapał, jak na razie. To jest mój scenariusz, bo tutaj jeszcze warstwa tekstu jest jak gdyby odrębną sprawą. Jest jak gdyby dopełnieniem rysunków. W tym komiksie było dużo buntu, jakiegoś takiego bardzo negatywnego nastawienia, dużo przemocy. Główny bohater to Tristan Poe, tak go nazwałem, w hołdzie Edgara Allana Poe, którego zawsze bardzo lubiłem. To jest taka postać, która poniekąd przypominała mnie z dawnych czasów. Na razie cieszę się, że już mnie nie interesuje. Część postaci to osoby, z którymi się stykałem. Nie wiem, czy są tutaj te plansze, ale sam początek komiksu to długowłosy pan idący z butelką wina w kieszeni.
To pan właśnie.
No długowłosy pan, nosiłem kiedyś długie włosy. No to jest właśnie początkowa strona. W tle jest brzydki fragment miasta i śmietnik. W czasie jak jeszcze jeździłem sobie na stopa troszkę po Polsce, poznawałem różne ciekawe osoby. No, w większości osoby z marginesu gdzieś tam stykałem się z nimi, szczególnie zwiedzając miasta nocami. Nie wiem, odpowiadało mi to towarzystwo na tamten czas. Nie wiem, nauczyłem się po prostu doceniać ludzi, którym w życiu jakoś tam się nie ułożyło, bo rzeczywiście są to ludzie ciekawi, no. Często nawet z własnego wyboru lądując na marginesie. To jest akurat Droga Krzyżowa. Przez kilka plansz tutaj. Droga Krzyżowa jest tylko... No, jest momentem zwrotnym w jego życiu, ale prowadzi do złego zakończenia. Akurat dla tej osoby. Nie wiem, ale nigdy nie przepadałem za opowieściami, które kończą się happy endem. To fragment snu akurat bohatera komiksu.
O czym śni bohater?
Generalnie o wojnie dobra ze złem. Życie samo w sobie jest walką i próbą wyboru pomiędzy dobrem a złem. No.
Choroba jest zdrową reakcją organizmu na otoczenie. Wszystko pięknie, tylko skoro nasz świat jest taki chory, to czym jest choroba świata? Może reakcją na ułomność Boga? Jaki więc może być świat stworzony ręką ułomnego Boga? Kiedy usłyszałem, że Boga już nie ma, pomyślałem sobie, to dobrze. Nie wstydzę się tego. Nie chcę kłamać. Tak sobie pomyślałem. Boga nie ma, więc nikt nie ukradnie moich myśli, aby sądzić mnie potem. Nie ma Boga, więc nikt nie stoi na straży mojej duszy. Mógłbym więc uciec od siebie i utonąć w rozkoszy, ale nie można uciekać od siebie, bo potem bardzo trudno do siebie wrócić.
taka przykra scena. W sądzie stoimy, Daniel jest oczywiście przykuty kajdanami do policjanta. Jego dłoń jest taka zimna, blada. No i patrzy się na mnie ze łzami w oczach. Mamo, czy mi wybaczysz? No mówię, synku, kocham cię i między nami nic się nie zmienia. No i takie ogromne westchnienie i ulga. Także już było nam się łatwiej rozstać w tym momencie. Myślę, że ten tekst, który za chwilę przeczytam, w jakiś sposób oddaje te jego pierwsze wrażenia i odczucia, kiedy znalazł się w zakładzie karnym w Lublinie. Jestem małym człowieczkiem, jestem stary i śmierdzę, niedługo umrę. Pozostawię po sobie tylko tego ptaka, to mój jedyny przyjaciel. Kiedy mnie zabraknie, on zostanie sam. I nikomu już nic nie opowie, żadnej ze swych baśni. Jego baśnie są dziwne, nie wszystkie zrozumiałem. Wysłuchałem ich jednak i zabiorę ją ze sobą tam, dokąd pójdę po śmierci. Wiem, że mój ptak zamilknie wtedy na zawsze. Może to i dobrze. Do tej pory i tak tylko ja słuchałem jego opowieści, więc niech nastanie wielka cisza i już nic. To była bodajże pierwsza noc w więzieniu, kiedy został zamknięty. No, wiem, że zrobił to wyłamując ostrze od maszynki do kolenia, więc pewnie sobie myślał, że skończę ze sobą i skończą się problemy. Po całym zajściu i po tym, jak go odratowali i po tym, jak się dowiedziałam, że człowiek, który został przez niego pokaleczony w sumie dość szybko, że tak powiem, się wykurował, że żyje, to była jednak taka ulga w tym wszystkim, że nie zabił jednak, no bo z tym by chyba było bardzo trudno żyć.
Ale tego już się nie da cofnąć. Wiem, że ten człowiek bardzo ciężko przeżył całą sytuację. Wiem, że miał problemy później z pogodzeniem się z tym, co się stało. Rozprawy też były i dla niego, i dla mnie bardzo ciężką sprawą. To było usiłowanie zabójstwa. Za to zostałem skazany. To po prostu była chwila, no. Powiem, że samej tej sytuacji nie bardzo pamiętam do tej pory. To już były tak duże emocje i silne, negatywne emocje, że to po prostu się stało. To było w normalny dzień z rana w biurze tego człowieka. Nie, po prostu o tym nie chcę mówić.
Tutaj trzeba poszukać przyczyn w takim przedsięwzięciu, które prowadził razem ze swoim kolegą Sławkiem. Oni starali się założyć sklep, w którym sprzedawane byłyby komiksy, no i tu się pojawił problem czynszu. I akurat wtedy jakoś tak finansowo było w domu krucho, że nie mogłam kilkuset złotych wyłożyć. Ten właściciel lokalu no naciskał, gdyby nie było tego nieszczęsnego noża pod ręką, gdyby nie był w tym momencie pijany, na pewno by do tego nie doszło.
To była taka konsekwencja w sumie no, mojego sposobu życia. Nie byłem jakąś tam osobą no, krystaliczną. Dużo piłem. Dopiero w więzieniu zdałem sobie sprawę z tego, że mam problem z alkoholem. I dzisiaj wiem, że był to wynik no, głównie alkoholu. Tego, że pozwoliłem, żeby kierował moim życiem. No ale to ja ponoszę za to odpowiedzialność. Mogę powiedzieć o sobie, że byłem zły. Z dzisiejszego punktu widzenia patrzę na to, że no... Wszystko, co robiłem przez 2 lata przed trafieniem do zakładu, no w sumie prowadziło w tą stronę. To była masa różnych spraw, różnych problemów, które gdzieś tam nawarstwiały się we mnie. No, sama sytuacja z ojcem, jakieś tam awantury w domu, tego typu sprawy. No, to była jedna z przyczyn, dla których dość szybko z tego domu się ulotniłem. Mieszkałem sobie gdzieś tam po stacjach. No dalej bywałem w domu, ale coraz rzadziej. Mój ojciec wtedy pracował w Warszawie, także przyjeżdżał raz na tydzień, czy raz na 2 tygodnie. No wtedy zazwyczaj albo zastawał mnie w domu, albo też nie. No nie zwracał na to uwagi. No mama pogodziła się z tym, że próbuje jakoś tam żyć gdzie indziej, w każdym bądź razie poza domem. Chciałem spróbować, spodobało mi się. No i nagle z dnia na dzień okazało się, że piję praktycznie codziennie. Towarzystwo plastyczne, w którym się obracałem w sumie, to było takie właściwie dopuszczalne, że gdzieś tam artysta przewraca się lekko i tak dalej. Także nikt mi nie zwracał na to uwagi. No. Doszedłem do momentu, w którym, żeby cokolwiek zrobić, no, przeliczałem sobie, ile butelek piwa będę potrzebował do tego, żeby zacząć w ogóle pracę. Alkohol później, no, pojawiały się też narkotyki. Miałem o tyle szczęścia, że w chwili, gdy spróbowałem narkotyków, nie zauważyłem żadnej różnicy pomiędzy braniem a piciem alkoholu, więc piłem dalej alkohol.
Kiedy był w domu czy przychodził, zawsze był normalny, opanowany. Także ja o jego problemie z alkoholem dowiedziałam się już, jak został zamknięty. Nie wiem, czy to są jakieś skazy genetyczne, ale muszę nadmienić, że właśnie mój mąż bardzo dużo alkoholu nadużywał. To nasze życie rodzinne właśnie z uwagi na pijaństwo męża było trudne, więc na pewno coś tam w nim zostało, w jego psychice. Mąż po prostu nie potrafił pewnych rzeczy tolerować. Uważał, że dziecko to jest ktoś mniej wartościowy, na które można pokrzyczeć, można uderzyć. No po prostu mąż się czuł jako władca i pan. Nie potrafił być szczery, otwarty do dzieci. Ja nigdy nie widziałam takiej sceny, żeby usiadł, porozmawiał z chłopcami, zabrał na jakiś wspólny spacer. Tego myśmy po prostu nie mieli.
Ostatnio zacząłem wychodzić na przepustki i byłem bardzo zdziwiony, bo wszystko się zaczyna układać i przede wszystkim to się zmieniło. Pierwszy raz widziałem mojego ojca, który płakał w sytuacji, kiedy spotkał się ze mną. Mnie to zabolało, ale cieszę się właściwie, że tak jest. To wszystko jeszcze widzę, że da się odbudować. No. W sumie nic nie jest stracone jeszcze.
Zacznę od początku, bo tak powinno się zaczynać. Biała kartka papieru. Tak, zwykła biała kartka papieru. Historia zaczyna się właśnie tu. Bardzo długo zastanawiałem się, w jaki sposób powinienem zacząć. Rozwiązanie zjawiło się samo. Biała kartka papieru. Tak.
Z tym ciągłym piciem to była taka pułapka, którą sam na siebie zastawiłem i sam w nią wpadłem. Znaczy, na terapię trafiłem już po upływie blisko 4 lat od momentu zamknięcia do zakładu, także ten okres przechodzenia jak gdyby i dochodzenia do tej świadomości, że rzeczywiście miałem problem z alkoholem. No mam problem z alkoholem. Jestem alkoholikiem, bo alkoholikiem nigdy nie przestanę być. Wiem, że jechałem na terapię już z chęcią uczestniczenia w tej terapii, z chęcią odbycia jej dla siebie. Nie ma sensu jak gdyby spędzić tego czasu w zakładzie karnym, który jeszcze mi pozostał i który już spędziłem, i wyjść w tym samym momencie, praktycznie na tym samym etapie, na którym trafiłem do zakładu. Przynosi to jakieś tam efekty.
10 lat to zdawałoby się wieczność.
No to jest długi okres czasu. Teraz jestem już poza połową, dostaję przepustki od świąt. Wszystko jest na dobrej drodze, żebym dostał przedterminowe, warunkowe zwolnienie. Może już niedługo wrócę na wolność. Zgodnie z kodeksem prawa jest możliwość po odbyciu połowy kary dla pierwszy raz karanych ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Czyli ja już zacząłem jak gdyby te starania. To już decyzja sądu, co się stanie.
Właśnie znajdujemy się w zakładzie karnym w Zamościu, w oddziale terapeutycznym przeznaczonym dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Poznałam Daniela tutaj w dziale terapeutycznym. Trafił jak wielu skazanych z uzależnieniem od alkoholu. Pamiętam dokładnie Daniela, nie tylko dlatego, że ta twórczość tutaj tak dynamicznie zaczęła się rozwijać. Poznałam go przede wszystkim jako człowieka w pierwszym kontakcie, zagubionego, nieufnego, wycofanego. Twórczość Daniela jest bardzo specyficzna, barwy są bardzo charakterystyczne, tam było bardzo dużo barw takich szarych, smutnych, dużo agresji, przemocy. Natomiast w tej chwili, mimo tej niewoli, można zauważyć, że zachodzą te zmiany, pojawia się wiele barw cieplejszych. Sam fakt, że zdobywa tak ważne, cenne nagrody. Także to jest taki pozytywny też aspekt wzmacniający, że twórczość na trzeźwo opłaca się.
Ja
To były pierwsze prace przygotowane w formie takiej ekspozycji. To bardzo wymowne, ja mogę powiedzieć. Te dłonie to jest krąg ludzi, którzy chcieli pomóc na pewno. Mama być może. Taki mały człowiek, cierpiący, bardzo cierpiący, a odwrócony tyłem do dłoni, które były gotowe i służyły właśnie pomocą. Bardzo dużo Daniel pisał, pisał bardzo refleksyjnie, głęboko. Powiem wprost, wyróżniał się spośród innych pacjentów tą dojrzałością, taką emocjonalną, społeczną, a przy tym oczywiście na to wszystko składał się wysoki właśnie ten intelekt. To nie my mamy wpływ na to, jak będzie wyglądało jego życie i czy będzie trzeźwy, ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że z tej terapii skorzystał na tyle, ile to było możliwe. Ta pracownia została tutaj przygotowana dla Daniela z chwilą, gdy ukończył terapię w naszym oddziale. I jest to bardzo ważny aspekt na bardzo trudną sytuację społeczną, bo przecież izolacja, utrata wolności jest sytuacją trudną dla każdego człowieka. Twórczość w tych warunkach jest chociażby wypełnieniem tego czasu, którego jest w nadmiarze. Jest też bardzo ważnym aspektem, który pozwala też dystansować się do tej trudnej sytuacji społecznej, wyciszać wewnętrznie.
To jest to, nad czym akurat pracuję. Taka luźna parodia komiksów superbohaterskich, coś w tym rodzaju. Jak na razie jest gotowych 8 plansz. Całość ma być zaplanowana na 32 strony. No i później będziemy szukali jakiegoś wydawcy na to. Szykuje się jakaś wystawa teraz w Zamościu. Tutaj organizowana przez zakład w BWA. To okładki do gier fabularnych. Prace są wykonane już z myślą o wydawnictwie, które chciało współpracować ze mną.
Był wernisaż prac Daniela, ponad 100 prac było wystawionym w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie. To też była taka pierwsza konfrontacja z wolnością. Możliwość spotkania swoich bliskich, sympatyków, zwolenników tej twórczości. To było bardzo ważne takie dowartościowanie, że jednak jestem wartościowym człowiekiem, że tutaj za kratami również mogę tą wartość swojego człowieczeństwa rozwijać.
No to było w sumie takie pierwsze moje wyjście poza mur po 5 latach, także było, powiem, że szokująco. Pierwszy raz po 5 latach zobaczyłem swojego brata, no i jakoś tak poza widzeniem mogłem się zobaczyć z mamą, także to duże wrażenie.
Brat pana nie odwiedzał w więzieniu?
Dla niego to było ciężkie. Spotkaliśmy się 2 razy na początku mojego pobytu w zakładzie i wiem, że bardzo ciężko to zniósł. Wiem, że w więzieniu mnie nie odwiedzi. Sama świadomość, że jego brat przebywa tutaj, no nie jest czymś łatwym dla niego. No, moja mama jest takim moim, mogę powiedzieć, przyjacielem i w sumie największym wsparciem w tej sytuacji, w której teraz się znajduję. Pomaga mi w wydawaniu, w wysyłaniu prac na konkursy.
Że niby komiks to nie sztuka, że kicz, wytwór popkultury. Wychodzę z założenia, że kierowanie się opinią publiczną to tylko wyraz osobistego lenistwa. Ja lubię komiksy. Historia pozaczyna się właśnie tu, na zwykłej białej kartce papieru. To wcale nie znaczy, że po to tylko wymyślona i narysowana postać. Nic bardziej mylnego. Po jest jak najbardziej prawdziwy. Gedeon.
Gedeon. Kim jest Gedeon?
To powstało bardzo dawno temu. Jakiś tam wpływ na to miała oczywiście moja mama. I nie wiem dlaczego, ale no, przyczepiło się do mnie. Od tamtej pory podpisuję prasę Gedeon. No. Geneza tego wyrazu, no to oczywiście Stary Testament. Po części to gra słów. Ja mam inicjały GD. No i jakoś tak po części też od tego to powstało.
Pomysł wyszedł ode mnie, bo pewnego razu Daniel, jeszcze był chyba w liceum, zapytał, artyści mają różne pseudonimy, ksywki, mamo, co byś wybrała dla mnie? I właśnie pomyślałam, że najbardziej będzie pasował tutaj ten słynny biblijny Gedeon, który był człowiekiem raz, że mocno wierzącym, a po drugie szalenie odważnym, dlatego że z garstką około 300 żołnierzy śmiał się targnąć na armię wroga i co ciekawe odniósł zwycięstwo, a ponieważ Daniel jest taki uparty i wytrwały w tym, co robi, do czego dąży, więc pomyślałam, że to będzie adekwatne właśnie do niego.
Staram się sobie nie wyobrażać przyszłości, no. Na razie jeszcze czeka mnie fragment wyroku. Nie wiem, czy dłuższy, czy krótszy, ale mimo wszystko jeszcze spędzę tutaj trochę czasu. Dalej będę próbował ułożyć sobie jakoś życie, zacząć pracę. Być może jako, nie wiem, ilustrator, być może przy tym, co robię na dzień dzisiejszy. Ale interesuje mnie mnóstwo rzeczy, którymi chciałbym się zajmować w razie planu awaryjnego. Także pozostaje mi reklama, pozostaje mi chociażby malowanie aerografem na samochodach, co też swojego czasu mnie interesowało. No nie wiem, co będzie dalej. Takie układanie planów dla mnie jest troszkę niedorzeczne. Tutaj właśnie się spotyka z takimi osobami, które mają zaplanowany każdy dzień praktycznie po opuszczeniu zakładu, co zrobią, co osiągną, gdzie będą i tak dalej, ale przecież tak nie jest. Wychodzi się, staje się za murem, no i każda jakaś tam drobna zmiana może zawalić wszystkie plany. I takie osoby najczęściej wracają tutaj. Nie ma co się oszukiwać, ale te 60% osadzonych wraca ponownie za kraty. Stanąłem teraz właśnie w trakcie przepustki przed jedną z pokus i poradziłem sobie z nią tak, jak chciałem sobie z nią poradzić. Nie sięgnąłem po alkohol. Nie dałem się namówić i jestem z tego zadowolony.
I kolejny tekst, myślę, że obrazujący takie jego stopniowe wyzwalanie się z tego bólu, z tego wszystkiego, co przeżył. Gdzieś ponad tymi murami jest Bóg. Patrzy, słucha i czuje. Wie, że nie jest łatwo. Jego próby są coraz cięższe. Jednak wciąż piszesz scenariusz filmu, w którym grasz. I możesz rzucić wszystko w cholerę, ale nie, bo wierzysz, bo on patrzy, bo ktoś czeka, bo jesteś niczym, bo nie zaczyna się zdania od bo. I wiesz, że robi to nie dlatego, by się z tobą bawić, lecz by zachwycać się, patrząc, jak się podnosisz.